Widzicie, że od pewnego czasu mówię o pewnych bardzo głębokich tematach, które są niezbędne, żebyśmy nie mogli funkcjonować. Możemy bawić się jak dzieci nad jeziorkiem. Ja pamiętam, kiedy tutaj na cegielni, kiedy była jeszcze taka glinianka i była cegielnia, była, starsze osoby pamiętają, to chodziłem się bawić i brałem glinę i się tak smarowałem. To było lato, to bardzo, bardzo dawno. I jeszcze nie umiałem pływać. Pływałem, ale po warszawsku. I chodziłem tak, zanurzałem się gdzieś tak do kolan. Najpierw stopy, gdzieś tam do kostek, do kolan, bo dalej się bałem, zanurzyłem się, żeby kolan. I my możemy przejść nasze życie w taki sposób, że będziemy tak pluskać się, tak bardzo płyciutko. Ezechiel wydaje prorocze objawienie o tym, że rzeka płynęła i on tam wszedł. I szedł. Kostki, kolana, pas. Tutaj i dalej pozwolił, że Duch Boży go porwał. Rzeka Boża zanurzyła. I my potrzebujemy, żeby Duch Pański nas zanurzył, żeby całkowicie nami zawładnął, żebyśmy pozwolili mu się zawładnąć. I żeby on nam pokazywał, odkrywał te duchowe skarby z Bożego Słowa. Bo my wtedy nie będziemy się nudzić w Bogu. My będziemy wtedy rozwijać się. I to będzie ciągle świeże. I Pan od pewnego czasu prowadzi nas w kierunku chwały. Mówi o tym, jak ta Boża obecność chce przyjść, żebyśmy my nie byli zaskoczeni, bo kiedy chwała Boża przychodzi, to również jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi Bożych. Bardzo niebezpieczne, o czym Biblia wiele jest przykładów. My potrzebujemy znać te zasady i się właściwie z nimi poruszać, a jednocześnie wykorzystać tą potęgę Boga, którą daje dla Kościoła, żeby służyć, żeby rozprzestrzeniać Królestwo Boże. I mówiłem też na jednym spotkaniu, jednym nabożeństwie o tym, o kapłanach, którzy namaszczali trędowatego. Mówiłem o rodzajach namaszczeń. Mówiłem o tym, że oni smarowali krwią ofiary, ucho, kciuki, ten największy palec, stopy krwią, a potem na to była oliwa. To jest prorocze, bo to nam pokazywało, że najpierw oliwa, która wskazuje na Ducha Świętego. Ducha Świętego nie możesz mieć, zanim nie przyjdzie do Twojego życia oczyszczenie, zanim nie przyjdzie do Twojego życia przebaczenie. A więc to nam wskazuje, że muszą nasze grzechy być obmyte, muszą być oczyszczone. I to, co jest w Starym Testamencie, to jest jakby zapowiedź tego, co miało nadejść, tej pełni w Jezusie Chrystusie Mesjaszu. I mówiłem też o tym, że krew Jezusa, krew baranka, przepraszam, starotestamentowego, ona ocaliła Izrael przed sądem Bożym, który nadszedł na cały Egipt. Ale żeby ocalić i być w tym Bożym bezpieczeństwie, oni musieli wykorzystać tą wiedzę, którą Bóg dał przez Mojżesza, że muszą zabić baranka, że muszą zebrać tą krew i muszą użyć hizopu, tego jakby tataraku takiego trzciny i pomazać odrzwia i nadproże. I musieli w domu siedzieć. I w domu oni zjedli baranka. Jedli go z ziołami, jedli go z chlebem pszaśnym, czyli z macą. To ma bardzo głębokie znaczenie. I to ich spowodowało, że ocaleni zostali pierworodni, których oni później musieli Panu ofiarować. Pamiętamy, że Pan prawo ustanowił wykupu pierworodnego, o czym możemy w Starym Testamencie o tym się dowiedzieć. I mówiłem o tym, że ta Pascha, która była w Egipcie, ona stanowiła zapowiedź tej doskonałej Paschy, tej ostatniej Wieczerzy Pańskiej, która odbyła się w trakcie żydowskiej Paschy w Jerozolimie. I wspomniałem o tym, że Pan Jezus w trakcie tej Paschy, w trakcie tej ostatniej Wieczerzy, On ustanowił pamiątkę ostatniej Wieczerzy, ten sakrament Boży, który jest powtarzany i my uczestniczymy w tym. I to przymierze, które zawarł z Bożym narodem, z ludźmi, było zapieczętowane Jego krwią. I my możemy przejść te cztery Ewangelie i za bardzo nie zrozumiemy tego, co to z tym kielichem chodzi, o co to z tym kielichem chodzi, o co chodzi z tym chlebem. I wspomniałem ostatnio o przymierzu, że przymierze jest czymś innym, aniżeli kontrakt, który zawiera człowiek z człowiekiem i wielokrotnie ten kontrakt jest łamany. Ale przymierze, które jest zawarte przez Boga z człowiekiem, ono zawiera dwie jakby strony, Boga i człowieka. I zawsze, kiedy Bóg zawierał przymierze z człowiekiem, to to przymierze było gwarantowane czy przypieczętowywane przez krew. I te przymierza, które Pan Bóg zawierał z człowiekiem, one były zawsze łamane. Oczywiście nie przez Boga, tylko przez człowieka, zgadza się? I powiedziałem też o tym, że w krajach Bliskiego Wschodu, kiedy zawierano przymierze, to dwóch mężczyzn nacinało sobie tutaj nadgarstek i płynęła krew i oni te swoje nadgarstki jeden do drugiego przykładali i powodowali, że krew jednego i drugiego ulegała zmieszaniu. I później podnosili te dłonie i przysięgali sobie to, co chcieli, żeby było, co miało oznaczać ta ich przysięga. I ten cały ceremoniał, to ceremonię tej przysięgi, oni kończyli wspólnym posiłkiem. Po czymś takim pozostawały im na zawsze blizny, prawda? Bo jeżeli przetniesz, czy zobaczcie nieraz ci więźniowie chodzą, teraz to jest modne, dawniej to wstyd, to chodzili, że zakrywali tatuaże, te różne sznity, żeby ludzie nie myśleli, że oni są więźniami. Teraz to się chwalą, to teraz to jest modne. I zostawały na całe życie. I Pan Jezus użył tego modelu zawarcia przymierza, żeby zawrzeć przymierze z ludźmi. I to przymierze, żeby nie było zerwane, to Bóg zawarł je sam z sobą, przysiągł sam na siebie. A więc po jednej stronie jest boskość, jest Bóg, czyli Bóg Ojciec, i po drugiej stronie jest Chrystus jako reprezentant ludzkości, ale mimo, że jako ludzkość to on jest i Bogiem, jest i człowiekiem. I to przymierze zostało zagwarantowane przez Jego krew, że tego nikt nie może zerwać. Jest nierozerwalne. Jeśli byłoby nierozerwalne, wówczas Bóg byłby kłamcą. A więc ci wszyscy, którzy przyłączają się do Chrystusa, wchodzą w to przymierze. Jeżeli patrzymy na Biblię, to ona wymienia kilka przymierzy, które zawarł Bóg w trakcie. Powiem o pięciu tych najważniejszych. To jest przymierze, które zostało zawarte z Noe. Przymierze, które zostało zawarte z Abrahamem. Przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem. Przymierze, które też Bóg zawarł z Adamem. To jest, również o tym możemy wyczytać w Biblii. No i to najważniejsze przymierze, które zawarł Bóg w Jezusie Chrystusie, które jest przymierzem jakby najważniejszym, bo ono jest nierozerwalne. Ono ma znaczenie dla całej ludzkości, którzy do tego przymierza przystępują. Ja dzisiaj chciałbym, tak mówiąc o tym troszeczkę, przypominając, chcę dać takie wprowadzenie do tego, o czym ja będę mówił. Jak my możemy stosować krew. Wielokroć, kiedy przychodzicie, czy tutaj, czy w innych miejscach, ludzie uczestniczą w Wieczerzy Pańskiej, to oni widzą chleb, widzą kielich. Tylko chcę wam powiedzieć, że patrząc na kielich, patrząc na chleb, czyli widząc wino, widząc chleb, ty musisz zobaczyć coś pod powierzchnią tego wszystkiego. Że to nie jest tylko chleb, to nie jest tylko wino. I XVI wiek był czasem, kiedy o tą prawdę były toczone wojny. Ludzie się zabijali nawzajem. Ludzie się niszczyli nawzajem. Ludzie toczyli ogromne spory. I z jednej strony my możemy zobaczyć tą jedną taką doktrynę, którą większość z nas uczestniczyła w tym, że następuje przeistoczenie, transubstancjacja, czyli że chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią. A z drugiej strony również były takie poglądy, że to nie jest, to nie ma żadnego znaczenia, to jest tylko chleb, to jest tylko wino, a więc to jest taki zwykły rytuał. I kiedy my patrzymy na to, to nie widzimy tego głębszego zrozumienia. Jeżeli byście studiowali historię reformacji w XVI wieku, to zobaczycie te różne poglądy, które były, które miał Marcin Luther, które miał Calvin, które miał Zwingli czy Bucer. I to również jest do dziś dnia, ma takie
reperkusje, czy też wielokroć jest niepewność. Co to znaczy? Co to oznacza? Czy wieczerza, ona powinna być pod jedną postacią, czy też powinna być pod dwoma postaciami? I ja dzisiaj na ten temat troszeczkę zechcę powiedzieć, ale żeby zrozumieć to, nam należałoby zrozumieć kontekst tego wszystkiego. Ja dziękuję Bogu, że Bóg dał jakby to znamaszczenie, zrozumienia tego kontekstu żydowskiego. Bo jeżeli ty to rozumiesz, to wtedy zrozumiesz istotę Wieczerzy Pańskiej. Kiedy to zostało ustanowione? Pierwsze wiemy, że ona została ustanowiona w trakcie żydowskiej Paschy. My od kilku lat uczestniczymy, czy organizujemy obchody Paschy i to nam pozwala zobaczyć korzenie naszej wiary. I na Pascha ma to do siebie, że ona rządzi się pewnymi prawidłami, pewnymi prawami. Jest tam taki porządek, który jest nazwany sederem. I w czasie Paschy wspomina się 10 plag, które Pan Bóg wylał na Egipt. I oczywiście Żydzi współczują, okazują współczucie tym, którzy poginęli. I Pan chce przez to pokazać im, że On ich ochronił, On ich wyzwolił, ale jednocześnie to, co się wydarzyło tam w Egipcie, spowodowało, że powstał naród. Że naród zjednoczył się wokół jednej idei. Jest bardzo dużo krzyku, jest dużo dyskusji, czy też oburzenia z powodu pewnych działań, które ostatnio przeprowadził, czy zrobił parlament ukraiński, łącznie z prezydentem Ukrainy Poroszenko. Dlatego, że uczynili coś, aby i obwarowali to przepisami prawnymi, żeby pozwolić zidentyfikować temu narodowi wokół czegoś, co daje im podstawy tożsamości narodowej. I oczywiście my jako Polacy mamy troszeczkę inne spojrzenie i o tym musicie, bracia, siostry z Ukrainy, wiedzieć, że pewne postacie, które dla was może są święte, to w Polsce one nigdy nie będą święte. Z uwagi na to, co historia o tym mówi. I ja mówię to celowo, żeby wam ukazać, że narody pragną znaleźć swoją tożsamość. Nie zawsze bohaterowie narodowi są świetlistymi bohaterami. Niekiedy ci bohaterowie, których czcimy, których uważamy, że to ludzie, którzy byli wyzuci z różnych moralnych prawideł. Jeśli chodzi o naród żydowski, to, co się wydarzyło w czasie Paschy, to, co się wydarzyło tam w Egipcie, spowodowało, że powstał naród, który zjednoczył się wokół idei tego Boga Izraela, który ich wyzwolił. I ten Bóg Izraela, on daje im 4 obietnice, bardzo ważne obietnice. Kiedy ty to zrozumiesz, to wtedy będziesz rozumiał istotę wina i kielicha, które jest w Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Żydzi celebrują Paschę i to są w trakcie tej kolacji, tego posiłku, to oni wspominają o tym, co Pan Bóg uczynił w trakcie ich pobytu w Egipcie. Oni, i ten centralny fakt, na których opiera się ich status narodowy. Ale my, jako ludzie Nowego Testamentu, tego przymierza nowego, my głosimy śmierć Chrystusa jako nasz eksodus z grzechu, z potępienia i to, co daje nam podstawy naszego istnienia. To, co w Starym Testamencie jest jakby fizycznie, to ma odbicie na wymiar ten duchowy. A więc tak jak ich Bóg wyprowadził z Egiptu, z tej fizycznej niewoli. My jako naród byliśmy 123 lata niewoli. Naród ukraiński ciągle albo miał panów ze strony Rosji, czy też miał panów ze strony Polski, czy też miał panów ze strony gdzieś tam tatarsko-tureckiej wpływy. I Żydzi mieli nadzorców w postaci Egipcjan. I Bóg ich fizycznie wywiódł. Bóg ich fizycznie wyprowadził. My również byliśmy niewolnikami. Słuchajcie, wszyscy wy byliście niewolnikami. Ja również. Niewolnikiem kogo? Mimo, że miałem paszport, że miałem dowód. I to ja byłem niewolnikiem czego? Grzechu. Dlatego Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A jeśli Syn go wyswobodzi, prawdziwie będziesz wolny. I Jezus wyciągnął nas z tego Egiptu grzechu, żebyśmy byli wolni od grzechu. Czy to jest dla nas zrozumiałe? I to jest podstawa naszego istnienia. Nasze życie zaczyna kręcić się wokół tej jednej osoby. Tak jak koło kręci się wokół osi, to nasze życie kręci się wokół Chrystusa, prawda? I nam, jeżeli kochamy Jezusa, to chcemy jak najwięcej. Dla ludzi ze świata, ludzi nienarodzonych, jest to niezrozumiałe. Jak można być w kościele parę godzin? Jak można? Ale dla nas, przecież to jest jakby cząstka tej wieczności. Tam nie ma czasu. Kiedy chwała Boża stępuje, wówczas my nie odczuwamy upływu czasu. Zgadza się? My mamy pełnię, my mamy radość, my mamy taką, my wiemy, kim my wtedy jesteśmy. A więc nasze życie kręci się wokół Chrystusa Jezusa. A jednocześnie Pascha żydowska i to, co Chrystus dokonał na Golgocie i to przymierze, które zawarł z człowiekiem, to ustanowienie tego nowego przymierza w jego, przez krew, to nawiązuje do przyszłego wybawienia, że my musimy też patrzeć nie tylko na to, co było, bo to się stało tam 2000 lat temu, ale my musimy spoglądać ku temu, co jest w przyszłości. Dlatego też Wieczerza Pańska, ona zawiera w sobie głoszenie. Ona zawiera w sobie ogłaszanie. Komu my to ogłaszamy? Przede wszystkim sobie ogłaszamy, sobie nawzajem, ale jeżeli Bóg by nam tak otworzył oczy, to my to również głosimy w wymiarze duchowym. Słyszą to aniołowie Boży i słyszą to również demony. I w tym jest niesamowita, wielka moc. Ja powiedziałem, że Słowo Boże, ono jest skuteczne. Słowo Boże ma moc, kiedy my pewne rzeczy robimy według Słowa Bożego, czyli wszystko, co robimy, to Duch Boży będzie nas tym wszystkim błogosławił i da nam błogosławieństwo. I ja wierzę, że kiedy my mówimy o krwi, kiedy Bóg coraz głębiej nas to wszystko wprowadza, to ma ku jednemu, aby uwolnić moc Bożą, aby uwolnić chwałę Bożą, która, Słowo Boże mówi, że stworzenie, synowie Boże, córki Boże oczekują z tęsknotą na objawienie się chwały Bożej. I to powinien również obejrzeć, zobaczyć świat, a więc chwałę żywego, wszechmogącego Boga. Kiedy patrzymy na Ewangelię, to widzimy, że ewangeliści ukazują tą wieczerzę jakby z różnej strony. Ewangelista Łukasz wymienia, jeżeli byśmy sobie przeczytali 22 rozdział Ewangelii Łukasza, to trzeba nam zrozumieć, że Jezus błogosławi. To było to zwykłe błogosławieństwo żydowskie, które oni czynią do dnia dzisiejszego, że kiedy dziękował Bogu za krew, za owoc, winny owoc latorośli, który Bóg daje, to Pan Jezus był posiłek i przed posiłkiem były wznoszone dwa toasty. W ogóle w trakcie Paschy są wznoszone cztery toasty, jakby cztery kielichy są. Dwa są, z tych kielichów się pije przed posiłkiem, czyli przed jedzeniem, a dwa po jedzeniu. I kiedy Pan Jezus wziął kielich, to mówi, pijcie z niego wszyscy, to były te kielichy, te dwa z tych pierwszych czterech. I były przed posiłkiem, a dwa były po posiłku. Oni potem jedli, łamali macę i rozdawał. Też ją błogosławił. Ludzie, czy Kościół z upływem lat, on sprawił, że to jest pewna ceremonia, ale tak naprawdę oni jedli. Tak naprawdę oni ucztowali. To był zwykły posiłek. I w trakcie tego posiłku oni rozmawiali o Bogu. Oni nie koncentrowali się tylko na jedzeniu, ale oni w trakcie tego mówili o Bogu. Zobaczcie, ile tam było śpiewów. Cały ten porządek śpiewów, psalmów, to było kilka psalmów, długich psalmów. I oni wyśpiewywali to, błogosławili Boga. Mieli z sobą społeczność, ale też mówili o Bogu, że to było wszystko jedno z drugim połączone. A więc nie tylko jedli, ale oni w trakcie tych posiłków kierowali swoje serca ku Bogu. I taka była jakby istota tej wieczerzy, taka była również porządek tej wieczerzy w pierwszym kościele. Ludzie potem zrobili pewien ceremoniał, łatek. W pewnym momencie to się tak dzieje. Te cztery kielichy, które były na stole paschalnym, one symbolizują jedno z czterech Bożych obietnic. Nie mamy jeszcze komputera, wierzę, że Bóg nas pobłogosławi tym, ale musimy zobaczyć do drugiej księgi Mojżesza, bo to ma odniesienie do tego, o czym ja dzisiaj będę mówił. To jest do 6 rozdziału drugiej księgi Mojżesza, 6 i 7 wersetu. I tu zobaczmy, że Pan Bóg daje cztery konkretne obietnice względem narodu żydowskiego. Druga księga Mojżesza, 6 rozdział, od 6 do 7 werseta. I tak Bóg mówi do Mojżesza, co masz przekazać narodowi Bożemu. Patrzcie na te wersety, żeby to było tak bardzo mocno zakorzenione w sercu każdego z was. I pierwsza obietnica. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Czyli tak naprawdę ta pierwsza obietnica mówi, że Bóg wyprowadzi nas z ucisku. A kiedy jest ucisk, to się za bardzo żyć nie chce. To jest, głowa cię boli. Jest zestresowany, nie możesz spać. I tak dawno nasi tacy przyjaciele rozpoczęli pracę i szukali od dłuższego czasu tej pracy. No i znaleźli tą pracę. Ale jak już weszli w tą pracę, to praktycznie nie mogli spać. Od godziny 7 do godziny 21 i ci pracodawcy tylko jeszcze nakręcali sprężynę pracy. Że dosłownie przyszedł stres, przyszła depresja. To, co wcześniej spała czy spali, sen od nich odszedł. Po 2 godziny tylko nocą mogli spać. Pytanie, jak długo byś tak funkcjonował? I odeszli z tej pracy. I Bóg mówi w pierwszej obietnicy, uwolnię was z ucisków Egiptu. Dalej Pan mówi, wybawię was z ich niewoli. Czyli Bóg wywiedzie z niewoli. To jest druga obietnica. I kiedy oni podnosili ten toast, to oni na tą okoliczność, że Bóg wyprowadził z ucisku. Drugi toast, że Bóg wyzwolił nas z niewoli. Potem następowało jedzenie, że brał macę, to była maca, łamał ją, błogosławił, sobie powiedział słowo błogosławieństwa i sam zjadał i dzielił się z innymi. Bierzcie, jedzcie. I oni jedli. I to zapewniało łączność jednemu z drugiemu i drugiemu, ale jednocześnie mówiło o czymś, co jest bardzo bliskie dla każdego z nich. I po jedzeniu były dwa toasty. Dotyczące trzeciej i czwartej obietnicy. Trzecia. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. Czyli inaczej, ja was odkupię. Ja was wykupię. Ja was odkupię z tego. To była trzecia obietnica. I kiedy my mówimy o zawarciu przymierza, które Jezus zawarł z człowiekiem w czasie przez swoją krew, to On wypowiedział te słowa, kiedy miał kielich tej trzeciej obietnicy. I teraz każdy, który tam był, on wiedział, że to jest wypełnienie tej obietnicy, którą Bóg dał przez proroka Jeremiasza w 31 rozdziale. Tam jest od 30 chyba do 34 wersetu, że oto i do dni, kiedy ja zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Nie tak, jakie zawarłem z ich ojcami. Tamte było przełamane, było złamane przez naród żydowski. Ale to nowe przymierze będzie inne. Że to przymierze, przez to przymierze ja włożę do ich serca mojego ducha. I wypiszę prawa moje na ich wnętrzach. I oni będą wszyscy postępować według mego słowa i każdy będzie mnie znał. I to nowe przymierze, które Jezus, kiedy wziął ten kielich i mówi, zawieram z wami nowe przymierze we krwi mojej, to oni zobaczyli, że to jest Mesjasz. Oni zobaczyli, że to jest wypełnienie tej właśnie obietnicy, którą dał prorok Jeremiasz. To jest to nowe przymierze, które Bóg zapowiadał, że ono będzie. I Jezus konkretnie wskazuje na siebie. Ja, moja krew jest, pieczętuje to przymierze, o czym czytaliście, słyszeliście i o czym słyszał naród żydowski przez wieki. I czwarty kielich to dotyczy czwartej obietnicy, że przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I poznacie, żem ja Pan Bogiem waszym, który was uwalni od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. A więc, że Bóg bierze sobie lud za swój. I Pan Bóg zawarł to przymierze z narodem żydowskim. Możemy odczytać w drugiej księdze Mojżesza, jak oni byli pod górą Synaj. I Pan Bóg powiedział, że jesteście szczególną moją własnością, narodem świętym, wyzwolonym. To jesteście moi. I każde przymierze, ono niesie prawa i obowiązki. I przymierze, ono dla nas coś znaczy, że Bóg mówi tak. Wszystko, co moje, daję Tobie. Wszystko. Kiedy ktoś Ciebie dotknie, dotyka mnie. Ja będę Cię bronił, ja będę Cię chronił, będę Cię zaopatrywał, będę Cię błogosławił. Ale Ty też dajesz siebie Bogu. A więc całego siebie oddzielasz się dla Niego i Ty obiecujesz Mu, że będziesz Go chwalił. Słuchaj, to Ty łaski mi nie robisz, że będziesz służył. Nikt z tych osób, które są w tym kościele, ona mi w tym momencie nie robi łaski, że służy. Dlaczego? Że oni przysięgli Bogu służyć. Amen? I Bóg Cię postawił w tym lokalnym kościele, abyś służył. I to służył Panu. I to jest Twój obowiązek, żeby Go uwielbiać. I swoje życie złożyć na Jego ołtarzu, żeby służyć Jemu. To jest zasada tego przymierza. I Pan Bóg, czy Pan Jezus użył trzeciego kielicha, który nazywa się kielichem odkupienia, aby zapoczątkować nowe przymierze. Że On wykupi z Egiptu, z tego grzechu, który był w człowieku, wszystkich, którzy składają swoją ufność w Bogu, Jego Synu Jezusie Chrystusie. I to nowe przymierze jest zawarte według słów Księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału, 31 do 34 wersetu. I to nowe przymierze, ono przywraca i odnawia to, co obiecało narodowi żydowskiemu przy przymierze Mojżesza. I powiedziano o tych przymierzach, które Bóg zawierał. To przymierze, które Pan zawarł, jest ostateczne. Jest najpełniejsze z uwagi na to, że ono przynosi błogosławieństwo dla całej ludzkości. Ono daje ostateczne i trwałe przebłaganie za grzechy i obiecuje, że Duch Boży wypisze prawo Boże na sercu człowieka, który przychodzi do Pana. Każdego, który wierzy. I to przymierze dopełnia wszystkie wcześniejsze. Ono tak naprawdę nie unieważnia, bo naród żydowski, nawet jeżeli Żydzi nie przychodzą do Chrystusa, mają błogosławieństwo. Dlaczego? Bo Bóg jest wierny Słowu. Bo obowiązuje ich przymierze Abrahama. Pan mówił, że będziecie głowami narodów. Dlatego tylu noblistów to są Żydzi. Ale my przez Jezusa mamy również, czerpiemy z tego dziedzictwa. Każda osoba, która przychodzi do Chrystusa, ona jest w przymierzu z Bogiem. I chcę wam powiedzieć, że przymierze niesie z sobą korzyści. Wszyscy pamiętamy historię, kiedy przyszła poganka, rodem Syrofenicjanka. Ona przyszła do Pana Jezusa i wstawiać się uzdrowienie tam swojego dziecka. I dziecko było chore. My wiemy, co to oznacza, kiedy idziesz do lekarza i nie ma już numerów. Trzeba pójść bardzo wcześnie rano, żebyś zapisał do lekarza rodzinnego. I pani mówi, proszę panią czy pana. Niestety dziennie pani doktor przyjmie tylko 20 osób. Już nie ma numerku. Jeśli pani chce, to proszę się zapytać pani doktor, czy przyjmie, czy nie. I od niej to zależy, czy przyjmie, czy nie. Syrofenicjanka przyszła do Jezusa i prosiła go, żeby dziecko było uzdrowione. I wiecie, co Jezus powiedział? Nie wolno dawać chleba szczeniętom. A więc Jezus powiedział to po to, żeby dać jej uzmysłowić, że uzdrowienie jest dla dzieci przymierza. Czy mnie rozumiecie? Dla dzieci przymierza. A ona mówi, i ona nie poza, Panie, ale nawet i szczenięta ze stołów zjadają. Okruchy. Jezusa tak to ujęło, ta wiara tej kobiety, że on postawił jako przykład. Taka wiara. I uzdrowił to dziecko. A więc Pan Bóg w tym momencie, kiedy powiedział Chrystus, to pokazał, że uzdrowienie dotyczy ludzi przymierza. A więc kiedy Jezus zawarł z nami przymierze, to dla nas coś wypływa. Jest to korzyść. I jednym z ta korzyść to wypływa z wieczerzy pańskiej. My oczywiście ją praktykujemy i ja nie chcę, żeby to była zwykła ceremonia, ale żebyś ty coś za tym widział, coś bardzo, bardzo głębokiego. I ja wierzę, że kiedy my przystępujemy do stołu pańskiego, do wieczerzy pańskiej, to my możemy doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Bo tego uczy Słowo Boże. I Pan Bóg nie dał nam jej jako taki zwykły rytuał, żeby tam to było, żeby jakoś zapełnić czas. To nie jest tak. Ja wierzę, że każdy szczegół, który jest w Biblii, on ma swoją całość. On ma swoje znaczenie. I wieczerza jest błogosławieństwem, które niesie dla nas to bycie w przymierzu Bożym. I dzisiaj powiem o tym, co symbolizuje kielich, który wskazuje na krew, a my mówiliśmy o krwi, jakie jest działanie krwi, co krew Jezusa dla nas uczyniła. Pamiętamy o tym, że Chrystus był, on przelewał swoją krew 7 razy. 7 razy, to jest bardzo znamienne. 7 razy. Cyfry mają również ogromne znaczenie. To nie jest tak, że tak, to jest coś szczególnego. 7 razy przelał ją, pamiętamy, w tym ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się za ciebie, za mnie. 17 rozdział Ewangelii Jana, kiedy modli się. I to była tak intensywna modlitwa, że Pan dosłownie takie napięcie było, że żyły pękały. Krew płynęła. W nas najczęściej płynie pot, a nie krew. A z niego pot zmieszany z krwią. I ja przyjdzie dzień, kiedy powiem, że to przelanie również ma skutki swoje dla nas. Ale teraz powiem, w których w tych miejscach. Drugie miejsce, kiedy był pod domem tego arcykapłana Kajfasza. Co wtedy jemu zrobili? Zdarli mu brodę. Niemcy wyrywali brody Żydom, brali noże i ucinali brody razem ze skórą i płynęła krew Żydom tu na Wibradzeniu i w tych okolicznych miastach. Tamci wyrywali Jezusowi brodę. Krew płynęła. Spróbuj sobie wyrwać. Zobacz, co, jak to jest ból. Trzecie miejsce, kiedy nałożyli na jego głowę koronę cierniową. Korona. Wokół Jerozolimy występuje taki krzew, cierń jerozolimski, tak jest nazwany. On ma kolce. Jeżeli ty pójdziesz do krzaku mali, on ma niewielkie kolce, jak to boli, tak? A co mówić, jeżeli kolce 7-centymetrowe uplecione w kierunku tej korony i to nie było ułożenie delikatne, tylko na siłę. I to się wbiło w jego głowę. Płynęła krew. Dalej, czwarte miejsce, kiedy biczem tym rzymskim żołnierze wymierzali karę 40, ile? 40 chyba? 9 uderzeń. I to był bicz, który miał rzemienie na końcu zakończone ołowiem, czy jakimś kośćmi. I te rzemienie się opletywały za ciało, razem przecinały skórę, ale się wbijały w ciało i oni wyszarpywali ciało. To było dosłownie poszarpane ciało. Piąte miejsce, kiedy przebili mu ręce. I te przebicie ręk było tu. Nie tu, tylko tu. Szóste miejsce, gdy przebili mu nogi. I siódme miejsce, kiedy przebili mu bok. I to jest, kiedy ty to uzmysłowisz sobie, to zobacz, że twoje i moje zbawienie jest zapieczętowane doskonale. 7 to jest coś doskonałego. To jest cyfra Ducha Świętego. W ogóle w tej ofierze Chrystusa był również zaangażowany Duch Święty, o czym mówili z do Hebrajczyków. Cała Boża Trójca w tym uczestniczyła. I kiedy my to zrozumiemy, to ta krew i zaczniemy z tego stosować, to będzie błogosławieństwo dla ciebie i dla mnie. I kiedy przystępujesz do stołu Pańskiego, to mamy dwa elementy. I jako ludzie tych kościołów ewangelikalnych, my praktykujemy wieczerzę w dwóch postaciach. Mamy chleb i mamy wino. I teraz zauważcie, chleb, który Jezus łamał, na pewno nie był w żadnej radzieńskiej piekarni. To była masa, to był chleb przasion. Czyli chleb, który nie posiadał drożdży. I on jest, ta procedura robienia masy, ona nie uległa zmianie od tysięcy lat. Rabini żydowscy nie wiedzą dlaczego, tak naprawdę ona musi mieć takie dziurki. Dlaczego ona musi mieć takie paski. I ona musi być taka palona, ona musi być taka jakby na ogniu. To jest specjalna procedura. Ale dla nas, my to rozumiemy. Dlaczego? Bo to pokazane jest Chrystus. Mówi, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem prawdziwym pokarmem. Jezus przez to im uzmysłowił. On im pokazał, że pójdzie na krzyż i przyniesie podwójne uzdrowienie. I każdy element Jego życia, każdy element Jego ciała, krew i ciało, to ma spełnić pewną funkcję. Że moje ciało będzie tak poszarpane, moje ciało będzie tak posiniaczone, moje ciało będzie tak pocięte i będzie nakłute. To dosłownie im to mówiło. Dalej. I my, i dla domu maca, ona musiała być niekwaszona. Bo kwas zawsze w Biblii oznacza grzech. Czyli on wskazywał na siebie, na baranka. Pamiętamy, że Mojżesz nakazał wybrać Izraelitom baranka jednorocznego, samca, bez żadnej skazy. A więc dla Pana musi być to, co najlepsze. Dlatego powiem Ci, jeżeli Ty ofiarujesz Bogu to, co najlepsze, Bóg zawsze Ci zwróci. Aleluja. Zawsze. To, co można najlepsze, moje życie ja Mu złożę. Nie ma cenniejszej ofiary, jeżeli Ty życie swoje składasz dla Pana. I słyszeliście o tym, jak muzułmanie zamordowali chrześcijan tego obrządku koptyjskiego w Libii. Egipcjan, z Egiptu byli. I świat potem to uciął, ale oni, ich nagrano, 21 tam chyba tych koptów klęczało ubrani na czerwono i z tyłu stali ci muzułmanie, zbrodniarze, którzy trzymali noże i zabijali tak, jak im Mahomet powiedział. Ze objawienia, które nie jest Bożym objawieniem. I oni modlili się i przed tym mówili, Jezus Chrystus jest Panem. Każdy z nich miał propozycję, wyrzeknij się Jezusa, przyjmij szachidę zrób. Wyznaj Allaha swoim Bogiem i Mahometa swoim prorokiem. Nikt z nich tego nie zrobił. Jeśli to zrobisz, będziesz żył. Nikt z nich tego nie zrobił. Mieli żony, mieli dzieci, mieli majątki. I oni wiedzieli, że ta chwila decyduje o ich wieczności. Mógł wyrzec się Jezusa i może by żył i za jakiś czas by umarł. Ale Jezus mówi, kto się zaprze mnie, ja się zaprze przed Ojcem. Oni się nie zaparli. I dosłownie zażynali, rżnęli im tak garda, a oni ostatnie, Jezus jest Panem. I w pierwszej wersji był nagrany głos, a później na YouTubie wycięto te głosy. I to jest największa ofiara. Kiedy Szczepan, który świadczył Jezusie, był zabijany, był kamienowany i on mówi, widzę niebo otwarte, i Syna Bożego, który stanął po prawicy Bożej. Kiedy recytujesz, kiedy wyznajesz kredy apostolskie, to mówisz, wierzę w Boga jednego, tak? I w Jezusa Chrystusa siedzi po prawicy Ojca. To o co chodzi? Tu stoi, a tu siedzi. Wiecie, co to znaczy? Biblia mówi, że drogocenną w oczach Pana i śmierć Jego wiernych. On dosłownie na znak czci i szacunku. On wstał, żeby powitać swoje dziecko. Rozumiesz? To jest coś, to jest największa ofiara, kiedy ty możesz, że złożysz życie za Pana. za Boże rzeczy. Halleluja. Czy bierzecie to? To jest głębokie, bardzo głębokie. I ja wiem, że tyle jest aspektów tego, tak bardzo wprowadzających ich w te głębiny tego, że ja nie jestem w stanie to po prostu zajmuję się tym i mówię, Boże, i to. To jest głębia ogromna. Ale chcę, żeby to było błogosławieństwem. Tak jak dla mnie jest błogosławieństwem, żeby było również i dla was błogosławieństwem, ale przede wszystkim, żebyśmy uchwycili sedno tego wszystkiego, że za tym stoi ogromne Boże, ogromne błogosławieństwo. My jako ludzie Boże, jako Kościoły Ewangelikalne, my przyjęliśmy to zrozumienie Wieczerzy Pańskiej, które miał Karmin. Że za tym to jest duchowe, że ja uczestniczę w czymś duchowym. Oczywiście Pan Jezus jest w niebie. Ciało Jego jest w niebie. Ale kiedy jest Wieczerza Pańska, to On przez Ducha Świętego jest, tak? I że my mamy udział w tym, że kiedy ja biorę chleb, kiedy ja przez wiarę piję wino, to jest coś, co dzieje się w moim ciele. Jest coś, co dzieje się w moim życiu duchowym. Bo Pan o tym wyraźnie mówi, ale to jest wszystko przez wiarę. I teraz powiem o tym, że te dwa elementy Wieczerzy Pańskiej, chleb i wino, to każdy z nich ma inne działanie, ma inne zastosowanie. Wino, czerwone wino, czy sok gronowy, ono wskazuje na krew Jezusa, przelaną krew Jezusa, która była przelana dla naszego przebaczenia. Tak? My jako ludzie wierzący, tak, Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, z tym nie ma problemu. Ale jest inny problem, z którym często nie możemy sobie poradzić, to jest, czy On ma dla nas uzdrowienie. No może jak zechce, to może mnie uzdrowie. I tutaj jest taka duża niepewność. Bo chleb, który my łamiemy, który my jemy, on jest chlebem, który wskazuje na ciało, które zostało złożone dla naszego uzdrowienia. A więc to jest dwojakie zastosowanie tych elementów. A więc pamiętamy, co uczyniła krew. Przelał Jezus krew swoją niewinną za nas grzesznych. Zgadza się? Przez to jesteśmy uwolnieni od kary. Jeśli położę ufność w Jego krwi. Gdy zaczynam pić wino, to ja muszę wierzyć i wiedzieć, że mi grzechy zostały przebaczone. Bo Pan już umarł za te grzechy. Ja oczywiście wyznam te grzechy i On mi przebacza. Dalej zostałem usprawiedliwiony. Czyli to, co było kiedyś, to w oczach Bożych już nie istnieje. Ja jestem usprawiedliwiony świętością Jezusa, sprawiedliwością Jezusa. I On widzi mnie jak Jezusa, bo widzi na mnie sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie tak dawno, ja do dziś to rozważam, ja nie jestem w stanie zrozumieć, Boże, jaki Ty jesteś. Kogo Ty masz, Panie Jezu, w swoim rodowodzie? Kogo Ty masz? I mówiłem na którymś środowym nabożeństwie. Mówiłem o Racha, mówiłem o Tamar, mówiłem o Rut. Mówiłem chyba o Betrzebie. I kiedy Ty przeanalizujesz życie tych osób, to tak naprawdę może Ci się włos zjeżdżać. Zobacz, co zrobiła Tamar. Miała jednego męża, on Bóg go zabił, drugi również i według tego przepisu lewirackiego on miał być poślubiona dla trzeciego syna Judy. Ale historia ta zaczyna się w momencie, kiedy sprzedali Józefa, a Juda się wtedy oddalił od Jakuba, od całej rodziny. Zawsze jest tak, że ludzie odchodzą od kościoła, zawsze jest tak. Zawsze się coś się przydarzy. Wtedy się przydarzyło Judzie. Poznał pewnego człowieka, potem poślubił pewną Kananejkę i ona dała mu trzech synów i wiemy, że później wybrano żonę dla tego najstarszego syna, grzeszył, umarł. Potem ona była dla tego drugiego, młodszego syna, również umarł i według prawa powinien dać temu trzeci. Tylko trzeci był młody. I ja nawet doszedłem, ile to mogło mieć lat. I ona czekała. Była starsza, a tamten rósł. I Juda nic z tym nie robił. przebrała się w szaty, tak? Pamiętacie? Synowa spała z teściem. I bliźniaki z tego się urodziły. Wiecie, to można byłoby nazwać pewną patologią, prawda? Ale kiedy wy zobaczycie Księgę Rut i kiedy wchodzi do narodu Bożego poganka, która straszna, bogów tych Moab, przestudiujcie sobie, jacy byli bogowie, ja nie będę wam już mówił, bo zniesmaczę was, w jaki sposób czcili tych bogów Moabu, to kiedy ona już poślubiła Boaza i urodził się syn i wiemy, że ona była prababką Dawida, to Żydówki zaczęły błogosławić Noemi. I mówi, słuchaj, niech ona wzniesie dom tak, jak wzniosła Tamar dla Judy. Przez syna Peresa. I ten jeden z synów z tego związku, on, Bóg go błogosławił. I Bóg przemienił wszystko to, co złe, bo Bóg czyni wszystkie rzeczy. To, co złe, czyni w dobre. Tak jest Bóg. I zauważcie, Tamar jest w rodowodzie, Rahab jest w wodowodzie, kim była Rahab. I nam się wydaje, że to jest zło. Ale twoje drogi to nigdy nie są drogi Boga. A w ogóle twoje zdanie i twoje opinie to mają się nijak do opinii Boga. Wyobrażacie to sobie? Dlatego ja mówię, Boże, jaki ty jesteś wielki. Ty jesteś po prostu wielki. Ty czynisz, co chcesz. Po prostu, co chcesz, jak chcesz, według swojej woli. Przestudiujcie sobie ten fragment, to dojdziecie do niesamowitych wniosków. I kiedy ja uwierzyłem w Pana Jezusa, wtedy przez Jego krew ja otrzymuję prawo, aby stanąć przed Jego tronem. Dawniej, no, jeżeli byś miał w rodzie jakiegoś tam duchownego, to ty już jesteś praktycznie przy samym tronie Boga. Ty, gdzie tam ty możesz przyjść? Gdzie tam ty nie wiem, kim ty jesteś? Ale posłuchaj, to krew Jezusa uczyniła, że dzięki krwi ja mogę śmiało stanąć przed Jego tronem. Dzięki krwi. I w tym nie ma nic z mojej pychy. Bo to Pan uczynił. Dalej, ja mogę przebywać w Jego obecności. Ta krew uczyniła mi, że jestem z Nim w pokoju. Jestem z Nim w przymierzu. Jestem Jemu bliski. Stałem się Jego synem. Ty stałeś się Jego córką. Kiedy ja się modlę, to ja wtedy mam pewność, że On mnie słyszy. Bo to uczyniła krew Jezusa. Ale kiedy bierzemy chleb, to co przedstawia chleb? Jezus powiedział, że chleb przedstawia Jego ciało, który został dany nam do naszego uzdrowienia. I teraz większość z nas, jeżeli nie wszyscy, pamiętają fragment z księgi proroka Izajasza, chyba to jest 53 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. Otworzymy sobie na księdze proroka Izajasza. To jest cały rozdział, 53, który mówi o Mesjaszu. I ten 53 rozdział tak opisuje, jak on będzie zabijany, jak on będzie cierpiał. I w piątym wersecie, piąty werset, lecz on nasze choroby nosił. Kiedy ja czytam nasze, to ja jestem w tym, czy nie jestem? Jestem. Czyli on moje nosił. Dalej. Moje cierpienia wziął na siebie. Czyli ja muszę widzieć, że Pan to moją chorobę wziął na siebie. I ten ból on również to wziął na siebie. Dalej. Tutaj Izajasz wyraźnie powiada, że ludzie nie mieli jakby zrozumienia, dlaczego on to zrobił. A my mniemaliśmy, że on jest zraniony, przez Boga zbity, umęczony. Czyli tak zbity. Ale Izajasz tłumaczy, że on te choroby wziął. On wziął nasze boleści na siebie, czyli na swoje ciało. Dalej, lecz on jest zraniony za występki nasze, starty za nasze winy. Czyli kiedy Pan łamał ten chleb i mówi, to jest ciało moje, to dla wszystkich tych apostołów, tych uczniów, dla nich było pewne i jasne. On daje nam takie same życie, daje nam to zdrowie, które jest Jego udziałem. Bo w Biblii nie jest napisane, że Pan chorował. Nie jest napisane, że wezwano do Niego lekarza. Że wezwano do Niego pielęgniarkę i tam ktoś zaszczył. Nie wyczytamy żadnego, nie ma ani jednego fragmentu. Ludzie szli do Niego i On uzdrawiał. Jego obecność, Jego chwała była, On był tak napełniony chwałą Bożą, że ludzie się nawet dotykali, byli uzdrawiani. Tak jak ta kobieta od 12 lat chora na krwotach. Dotknęła się szaty, została uzdrowiona. On wypowiadał słowo i uzdrawiał. I służba Jezusa na ziemi to w dużej mierze była poświęcana uzdrowieniu ludzi. Żydów, którzy byli, mieli zawarte przymierze z Bogiem przez Mojżesza. Tylko, że człowiek łamie przymierze. I łamiąc przymierze, sprowadza się przekleństwo. I o czym mówi piąta księga Mojżesza. A więc kiedy my uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, to ty musisz mieć wiedzę, rozumieć, co oznacza wino, a co oznacza chleb. Co za tym idzie, na co to wskazuje. A więc wino wskazuje na krew, którą, dzięki której co my mamy. Czyli przebaczono mi moje grzechy. Tak? Czyli zostałem wyrwany z mocy diabła. Stałem się bliski Panu. On tą krwią zapieczętował moją pozycję i moją pozycję i tożsamość jako dziecka Bożego, jako Jego syna, czy jako córki. Ale kiedy bierzemy chleb i jemy chleb, to nam wskazuje na Jego ciało. A to ciało, na tym ciele Bóg złożył choroby człowieka. Bóg złożył cierpienia człowieka. To są inne jakby zastosowania tego wszystkiego. I wierzę, że to jest duchowe błogosławieństwo. To jest kanał, przez który Bóg chce błogosławić człowieka. I dlatego my postanowiliśmy, że będziemy co tydzień. Są społeczności, które raz w miesiącu, albo raz na pół roku, czy raz w roku. Nie. My postanowiliśmy, że kiedy zgromadzamy się jako Kościół, będziemy raz w każdą niedzielę celebrować pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Teraz, jakie jest połączenie tego Wieczerzy Pańskiej z tą wieczerzą, która miała miejsce w Egipcie? Trzeba powiedzieć, że Stary Testament jest cieniem. On wskazywał na to, co miało nadejść już niedługo w Nowym Testamencie. A więc ten baranek, którego oni zabili w Egipcie, on był typem wskazującym na baranka, który to jest na Chrystusa. Dlatego Jan Chrzciciel, ten prorok, jego też kuzyn powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tylko, że ten baranek w Egipcie to był ze zwierzęcia, a ten baranek, którym był Chrystus, był nieskalany. Był niewinny. On grzechu żadnego nie popełnił i był bez żadnej skazy. Oni musieli ofiary składać cały czas i one nie przywodziły do doskonałości, ale ofiara Jezusa jest raz na zawsze. I dlatego też to przymierze jest nieporównywalne z tymi innymi przymierzami, które Bóg zawierał wcześniej z człowiekiem. Zabito baranka, ale wewnątrz domu coś się działo. Była uczta, był posiłek. Oni mieli wyruszyć, tak? I jedzą mięso baranka z ziołami oraz z macą. I tu jest coś ponadnaturalnego się dzieje, bo Biblia oznajmia, że kiedy naród Boży wyszedł z Egiptu, niektórzy szacują, że mogło być to 3 milionów ludzi i Słowo Boże oznajmia, że tam nie było ani jednego chorego. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić to? Ani jednego nie było. Czyli dokonało się coś, że Bóg wszystkich uzdrowił. I oni wyszli wszyscy zdrowi. A gdzie to jest zapisane? Zobaczmy do psalmu 105 do 37 werset. 105 psalm. 37 werset. Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nie było ułomnych wśród ich plemion. Bóg również dał obietnicę, że jeżeli lud Boży będzie żył w tym przymierzu, to nie będzie chorób. Jest to również w drugiej księdze Mojżesza. I musiało coś się wydarzyć w trakcie tego, że ciała ich zostały uzdrowione. Oni jedli. I oni mieli siłę, żeby iść. Wiecie, kiedy człowiek jest pod presją, jest w stresie, to odchodzą siły. I niekiedy tak normalnie siły, że nie jesteś w stanie nic robić. A kiedy oni jedli tego baranka, cała rodzina, niekiedy, jeżeli była za mała rodzina na baranka, to były jeszcze sąsiedzi, musiało coś się dokonać, że Bóg uzdrawiał wtedy i dawał im siłę, że kiedy wyszli z Egiptu, to Biblia mówi, że nie było ani jednego wolnego. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Halleluja. To jest coś ponadnaturalnego. I ten spożyty baranek przez nich był cieniem tych rzeczy, które miały nadejść. Był cieniem rzeczywistości. Tak więc ciało baranka, który był cieniem, ono przyniosło ponadnaturalne siłę i efekty, skutek dla ludu Bożego w Starym Testamencie. To teraz należałoby zastanowić się, to jaki skutek ma spożywanie ciała baranka, który tak naprawdę jest już rzeczywistością. To jest sam Pan Jezus Chrystus. Jeżeli my to przez wiarę będziemy brali. Przez wiarę. Zobaczcie, przecież to są... Pan mówi, jeżeli ty będziesz miał wiarę jak ziarnko gorczycy, to się stanie. On szuka wiary. I do Boga, Bogu kto jest miły? Ten, który wierzy w Niego. Kiedy przystępuje do Boga, to ja pierwszy muszę uwierzyć, że On istnieje. Że On istnieje. I cała 11 rozdział listu do Hebrajczyków to wymienia bohaterów wiary. Oni wielkie rzeczy uczyli, bo mieli wiarę. Dlaczego Rahab znalazła się w rodowodzie? Bo miała wiarę. A wiara pojawiła się ze słuchania. Usłyszeliśmy, że wasz Bóg wyprowadził was z Egiptu, a ona wiedziała, kim jest Egipt. Jaka to była potęga. Że wyszliście, byliście niewolnikami, zostaliście wolni i zniszczył armię Egiptu. Cały strach przyszedł na te wszystkie ziemie. Usłyszeliśmy. I ona uwierzyła. I mówi, wasz Bóg jest Bogiem w niebie i na ziemi. I ona uwierzyła, usłyszała. Jeszcze nie widzi, ale usłyszała. I wzbudziła się w jej sercu wiara. I ta wiara uruchomiona została w czyn, że ona z narażeniem życia przyjmuje dwóch wywiadowców. Słuchaj, jeżeli ty będziesz służył w kościele i byśmy cię jako starsi wysłali do służby, do jakiegoś tam miasta misyjnego i ty pierwsze kroki sprowadzisz, poprowadziłbyś gdzie? Gdzie oni poszli? Gdzie oni poszli? Czy to łamie wasze spojrzenie religijne? A dlaczego oni tam poszli? Kto im tam poprowadził? Bóg poprowadził, bo ta kobieta już wierzyła w Boga. Bóg widział jej serce i ona z narażeniem życia, ona ich bierze i ich ukrywa. To jest śmierć. Ona by poniosła śmierć. Ukryła ich. I mało tego mówi, słuchajcie, tak jak ja was ocaliłam, obiecajcie mi, że wy nie tylko ocalicie mnie, ale tak mego ojca, moją matkę, moich braci, moje siostry i ich najbliższych. I ona nie zatrzymała tego tylko dla siebie. Ja już nikomu się nie widzę. Są ludzie, którzy są w kościołach przez całe swoje życie, nawet najbliższym osobom nie powiedzą, że on wierzy w Jezusa. A ona mówi wszystkich. Bo ona miała wiarę. I mówi, dajcie mi jeszcze jakąś rękę. Coś, co ja będę miał w swoim ręku. To jest wiara, czy nie? To jest wiara. I dlatego to się Bogu podobało. I ona została ocalona. I przeszła proces oczyszczenia, potem zamieszkała w obozie Izraela i jeden z książąt Izraela wziął ją za żonę. I Biblia umieszcza go w programie, umieszcza ją w genealogii Pana Jezusa. Przeczytaj sobie Ewangelię Mateusza. Czy to nie jest coś cudownego? To jest coś ponadnaturalnego. To jest Bóg. To jest po prostu Bóg. I trzeba zobaczyć, że to, co wydarzyło się w Egipcie, to wskazuje nam i na fakt podwójnego takiego lekarstwa, tak to się nazywa. Bo krew jest do przebaczenia grzechów, a ciało po postaci chleba dla uzyskania Bożego rodzaju siły. Dlatego oni mieli siłę, kiedy wyszli z Egiptu. Jest taki piękny psalm, 103. Błogosław moja dusza Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jaki następny werset tam jest? On odpuszcza wszystkie winy Twoje i leczy. I obdarza się chorobą na krzyż, tak? Nie, leczy wszystkie choroby Twoje. Podwójne błogosławieństwo. Odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechów i uleczenie z chorób. Coś stało się na krzyżu, kiedy Pan Jezus umarł. Co się stało? Nastąpiło przebaczenie grzechu. Następuje też uzdrowienie ciała. Ktoś to określił, że są to siostrzane, to są siostry. Zbawienie i uzdrowienie to są siostry, to są bliźniaki. Jedno z drugim, połączone. I przebaczenie grzechów, jak i uzdrowienie z chorób, jest przywilejem dla ludzi wierzących, ludzi, którzy wchodzą w przymierze z Panem. To, co on powiedział do Syrofenicjanki. Chleb jest dla dzieci. A więc oczyszczenie z grzechów i uzdrowienie jest dla nas przywilejem. To jest dla nas korzyść. To jest dla nas błogosławieństwo. To jest zawarte w przymierzu z Panem. I dzięki temu, co Jezus dokonał na krzyżu, mamy nie tylko przebaczenie, ale też uzdrowienie. I powiedziałem, przebaczenie i uzdrowienie idą ręka w rękę. I wiara, którą posiadasz ku przebaczeniu grzechów, ona jest tą samą wiarą, która może zapewnić, czy zapewnia nam uzdrowienie z chorób. I jeżeli potraktujesz wiecz, a no tak, no przyjdę, no, tak jako zwykły rytuał, to ty się ominiesz z błogosławieństwem. Ale jeżeli ty potrafisz właściwie rozeznać to, właściwie to przyjąć, to będzie kanał dla twojego Bożego błogosławieństwa. Dlatego Słowo Boże nas zachęca, abyśmy rozróżniali. I powiedziałem na początku, że widząc kielich z winem, widząc chleb, to musisz zobaczyć pod powierzchnią tego duchową rzeczywistość. Coś bardzo głębokiego. Ale pamiętamy też, że przekleństwo tak naprawdę sprowadziło zjedzenie. Jedzenie sprowadziło przekleństwo. Adam zjadł i wszystko inne przyszło. Zgadza się? I słuchaj, tak jak jedzenie przyniosło przekleństwo, tak samo jedzenie przynosi błogosławieństwo. Jedzenie tego chleba, który jest błogosławiony, który jest uświęcony, który przedstawia nam ciało Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy Pan łamał to i dawał tym uczniom, to dla nich było jasne, że my chcemy, On się dzieli z nami tym życiem, które ma. On dzieli się z nami tym zdrowiem, które ma. On dzieli się z nami tą pełnią, która jest w Nim i udziela. I my musimy z tego brać, to korzystać, że to jest dla nas, dla naszego duchowego życia. Ten grzech Adama spowodował choroby, a ostatecznie również śmierć. Ale też Pan Bóg postanawia, by nasze uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej przynosiło nam błogosławienie, błogosławieństwo, przynosiło też uzdrowienie. Tylko my musimy uwolnić naszą wiarę. Bo Pan mówi, bierz i jedz. Pan mówi, pij, tak? Miej to wiarę w swoim sercu. Miej zrozumienie tego, co przynosi to dla ciebie. A więc potrzebujemy widzieć Pana, który idzie na krzyż, który wziął grzechy moje, twoje na siebie, wziął też moje choroby. Dlatego też na tej podstawie my możemy się modlić. Na tej podstawie, co Jezus dokonał, możemy łamać przekleństwa. Na tej podstawie to uświęcone, święte imię, ono ma moc, bo moc imienia Jezus wynika z krwi. Możemy używać i dlatego powiedziałem wam, że kilka tygodni temu zaczęliśmy się modlić i nakazaliśmy, żeby ta trąba poszła w innym kierunku. Skutek, który tej trąby był, to jedynie wyrwana taka podbitka tutaj przy tym bocznym wejściu. Ja nie wiem, co by było. Może by dach był zerwany, może by tutaj to drzewo było wyrywane, by było wielkie szkody. Ale nakazaliśmy w imieniu Jezusa, żeby ta wichura odeszła. I potem zobaczyliśmy, że ona gdzieś tam dalej poszła. to imię Jezus, które użycie tego imienia, ono daje moc, bo ta moc płynie z krwi Jezusa Chrystusa. Dalej, ja muszę widzieć Pana, który wziął moje grzechy. Że On zabrał to i On mi przebaczył. I my musimy zobaczyć, że przez naszą wiarę te nasze choroby, one są przenoszone na Niego. Że On je wziął na siebie. Te cierpienia, te dolegliwości, mamy je widzieć na Jego ciele. I to trzeba uwalniać w momencie, kiedy my bierzemy chleb oraz wino. I dzisiaj po prostu taką przysłowiową, przykładową modlitwę jakby złożymy, zmówimy do Pana. Ty oczywiście możesz się modlić tak, jak uważasz, tak, jak chcesz. Tylko żebyś miał właściwe zrozumienie tego, co masz przez chleb, co masz przez wino. Co to wskazuje, co to symbolizuje, o czym to mówi. I że Ty przez wiarę masz w tym udział. Przez wiarę bierzesz to dla siebie. Czy to jest zrozumiałe? Czy to rozumiecie? Są jeszcze inne aspekty tego wszystkiego. Co oznacza przelana krew tam w Getsemane, kiedy Jezus się modlił i pot wymieszał się z krwią? To łamie przekleństwo. Dlatego my możemy modlić się o złamanie przekleństwa ubóstwa w czyimś życiu. Przecież Pan Bóg o tym, kiedy grzech człowiek popełnił, on wypowiedział przekleństwo. Teraz ziemia będzie ci rodziła osty. Tak? I w pocie czoła będziesz pracował. I ludzie pracują od rana do wieczora. Ja znam takie przykłady. Robią od rana do wieczora. Nie ma nic. Jest przekleństwo. A kiedy Jezus wylał to krew, to tak naprawdę On nas wybawia z tego przekleństwa, że możemy złamać to przekleństwo. Czy to rozumiemy? I Nowy Testament ustami apostoła Piotra objawia nam, że my ranami i jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Tak? I te choroby były na Chrystusie. A więc, kiedy Pan był bity, kiedy Pan był masakrowany, kiedy z Pana wyrywano tę brodę, kiedy wbijano mu tą koronę cierniową, kiedy przebijano ręce, kiedy go bito, kiedy on był posiniaczony, to na tym miały być nasze grzechy. On musiał to ponieść, żebyśmy my mogli mieć błogosławieństwo. Nie przekleństwo, ale błogosławieństwo. I potrzebujemy o tych rzeczach wiedzieć. I kiedy przystępujesz do stołu Pańskiego, to miej to rozróżnienie, że inne znaczenie ma picie wina, a inne znaczenie ma jedzenie chleba. Halleluja. My używamy macy. Używamy tego chleba prześnego, który symbolizuje ciało Pana Jezusa, który mówi o ciele Pana Jezusa. I ta maca, ona jest również podziurawiona, ona ma również takie prążki. I w taki sposób taki chleb był używany od tysięcy lat. I w taki sposób Żydzi taki chleb do dziś dnia używają. A więc, kiedy czytamy te fragmenty ze Słowa Bożego, to apostoł Paweł jako Żyd, on tam to objawił w liście do Koryntian. W rozdziale 11. Zobaczcie, 25 werset 11 rozdziału mówi: podobnie